Storybox przedstawia Wiktor Zawada. Wielka wojna z czarną flagą. Czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński. Dzidek Cent ubóstwiał te wieczorne godziny, kiedy powieki nie kleiły się jeszcze do snu, a dom ogarniała powolutku kojąca cisza. Z przeciwległego kąta pokoju dochodziło miarowe pochrapywanie mamy, znużonej, jak sama mawiała, całodzienną charówką. W kuchni Polcia Kapelusik pobrzękiwała jeszcze naczyniami, umilając sobie samotność cichym nuceniem lub przekomarzaniem z samą sobą. O takiej godzinie mógł dzidek pomarzyć o przewagach w podwórkowej rywalizacji, wygrać z szybkim jędrkiem wielki bieg o wieniec upleciony z naci pietruszki, a mimo to cenniejszy od olimpijskich laurów. Przechytrzyć fortelem wojennym samego wodza, Jaśka, czy strzelić decydującą bramkę niepokonanej drużynie Henika Szelonga. Jeśli nie miał ochoty marzyć, mógł poczytać. Właśnie ostatnio, kosztem wielkiego wyrzeczenia, strzelby na kapiszony i dwóch książek o Indianach, udało mu się zdobyć kilka baterii do latarki. W trzecim roku wojny była to nie lada zdobycz, a płynące stąd korzyści jeszcze większe. Bez względu na rodzicielskie zakazy i coraz częstsze wyłączanie prądu, mógł czytać do woli, kryjąc się pod kołdrą z książką i latarką. Otulał się szczelnie kołdrą, aby najmniejszy promyk światła nie wychynął na zewnątrz, i czytał do późnej nocy. Do tej pory jego podstęp nie został wykryty. W tej chwili niespodziewanie głośne szmery, Polcia zawsze szanowała spoczynek domowników, oderwały uwagę chłopca od przykuwających stronic Winnetou. Zgasił latarkę i dopiero teraz wysadził głowę spod kołdry. Wszelki duch Pana Boga chwali, a cóż to za czort skrada się po schodach? W głosie dziewczyny wyraźnie odczuł tony najwyższego niepokoju, a za chwilę znowu: wspomóż, panno przeczysta, pierzchnie siła nieczysta. Wspomóż, bo tłuste bydle śpi w kącie i ani się ruszy. Ogonem tylko kręci, nie rób zatracony, a czekaj, że czekaj, gnata suchego nie powąchasz. Te wyrzekania Polcia Kapelusik adresowała do swego największego pupila, wyżła asa. Prawda, że psisko zapasło się i rozleniwiło odrobinę, ale że nie staje u boku swej karmicielki, skoro ta znalazła się w niebezpieczeństwie, to dziwne. A może znowu coś sobie ubzdurała, bo czy to raz narobiła krzyku? A to, że duch zagnieździł się na stryszku, to znowu jakiś bandyta nastawał na jej życie albo gestapowiec szedł ją aresztować. Potem okazywało się, że owym duchem jest zabłąkany nietoperz, bandytą ubogi człeczyna zbierający odpadki i stare szmaty, a groźnym gestapowcem ciura z niemieckich taborów, który za marne fenigi chciał kupić parę jajek. Ale tym razem Kapelusik wrzasnęła pełnym głosem: święta Petronello, opiekunko niewinnych, miej w opiece sługę twoją! Kiedy ostatni wykrzyknik zadźwięczał trwogą i rozpaczą, dzidek jednym susem wyskoczył z łóżka i znalazł się przy drzwiach. Uchylił je cichutko i przez wąską szparkę ujrzał, że as zerwał się ze swego posłania i skoczył ku postaci, która w tej chwili bezszelestnie przekroczyła próg kuchni. Ale ku zdumienia chłopca pies nie rzucił się do gardła gościa. Oparł łapy na jego ramionach i usiłował oblizać twarz. Z szeroko otwartego pyska wydawał pomruki radości. Dopiero teraz dzidek poznał przybysza. To był ojciec. Znowu wrócił po godzinie policyjnej, mimo że mama tak bardzo prosiła, żeby na siebie uważał i przestał igrać z ogniem. Zdarzało się coraz częściej, że Niemcy nie poprzestawali na ściąganiu kar, lecz bez ostrzeżenia strzelali do zapóźnionych przechodniów. Widać i tym razem ojciec zagrał się w karty. Wszyscy bowiem wiedzieli, że brycz był jego wielką namiętnością. Mawiał, że to królewska gra, kunszt myśli, rozrywka geniuszów, strawa intelektu i w ogóle wszystko, co najlepsze. Wracał teraz ojciec cichaczem, by nikogo nie obudzić. Szczęśliwy, że za kamarkami i poprzez dziury w płotach dotarł wreszcie do domu. Ale przez szparę w drzwiach dzidek widział, że w tym powrocie było coś niezwykłego, a jakby na potwierdzenie tego Polcia Kapelusik znowu zawołała: a cóż to pan w marcu na bosaka spaceruje? Z najwyższym zdumieniem dostrzegł dzidek dopiero teraz, że tata stał w samych skarpetkach, a u jego stóp tworzyły się dwie kałuże. Szybkim ruchem przyłożył palec do ust i szepnął możliwie najciszej: cicho, zaraz wszystko wyjaśnię.